Witam was, bracia i siostry, dzisiejszego wieczoru. Myślę, że znowu to powtórzę. Jesteśmy chyba w najlepszym miejscu, jakim może być, bo tam, gdzie Bóg, tam jest najwspanialsze miejsce. Dziś takie słowo mam dla was. Tematem będzie droga przez pustynię. Myślę, że od razu wam się pewne rzeczy nasuwają i dobrze. Gdy ja zaczynałem swoją drogę za Bogiem i dostałem w moje ręce się Słowo Boże, to nie zacząłem od Nowego Testamentu, ale od Starego, od Ksiąg Mojżeszowych. I zacząłem je czytać i dużo rzeczy z nich nie rozumiałem. Szczególnie jak jakieś rodowody, ktoś gdzieś, ciężko mi było czasami wymówić imiona albo miejsca, o których Mojżesz pisał. Ale gdy tak po latach już sięgam do tej księgi, to za każdym razem ona mnie zadziwia i pokazuje mi, jaki wspaniały jest Bóg, czego chce mnie przez te przykłady nauczyć. Jak wiecie, lud Boży znalazł się w Egipcie. Był tam około 400 lat. Po tym Bóg, gdy widział, że Izrael ma tam naprawdę ciężki czas, postawił Mojżesza na ich drodze, aby ich stamtąd wyprowadzić. I aby obietnica, jaką złożył Abrahamowi, się dokonała. Chciał ich poprowadzić do ziemi obiecanej. Po wielu trudach i znakach, przejściach, jakie mieli z Faraonem, wreszcie Faraon, gdy umarł mu syn, po ostatniej plandze zgadza się, żeby oni wyszli. I wychodzą z tego miejsca i Bóg dalej z nimi jest. Widzą to zaraz, gdy Faraon rozmyślił się i goni ich i zostaje pochłonięty przez morze. Widzą Jego obecność. Widzą znaki, których my, ja czasami nie mogę sobie ich wyobrazić, a co dopiero zobaczyć. I Mojżesz pod prowadzeniem Bożym nie prowadzi Bożego ludu najkrótszą drogą, która wynosiła gdzieś około 400 kilometrów, a biegła wzdłuż wybrzeża piaskowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Fajne miejsce. Czemu nie? Dla nas dziś to fajne miejsce, żeby wziąć leżaczek albo kocyk i pojechać i popalać się nad Morze Śródziemne. Ci, co byli tam, to wiedzą, że jest pięknie, ładnie i ciepło. Ciepło i jeszcze raz ciepło. Ale nie. Mojżesz prowadzi ich na pustynię, jak to już wiecie. Bo to już proszę wyświetl zdjęcie. Nie taką pustynię, jaką możemy sobie wyobrażać, jaką jest na przykład Sahara, ale to jest bardziej pustynia kamienista, choć też piasczysta. Drugie zdjęcie. Taki teren. Jak wiecie, pustynia to jest chyba jedno z najnieprzychylniejszych i niegościnnych miejsc na ziemi dla człowieka. Bo bardzo szybko ludzie tam giną z pragnienia, jeśli nie mają wody. Nie ma czym się tam żywić, bo nie potrafimy jeść kamieni. Daj Mateusz ostatnie zdjęcie. Tu mniej więcej macie trasę, jaką pokonał Izrael z ziemi Goszer do ziemi obiecanej. Na swej drodze przeszli o kilka pustyń. Pustynie Sim, Synaj, Panam, czy Panas, jakoś tak się to nazywało. Więc ciężki teren, niewygodne miejsce. Ale dlaczego? Dlaczego Bóg ich tam posłał? Bóg posłał ich tam, aby ich wypróbować. Aby ich wypróbować i przygotować na wejście do ziemi obiecanej, bo wiedział, co ich tam czeka. Ale czy Bóg ich zostawił na tym pustkowiu? Nie. Każdego dnia i nocy prowadził ich. Za dnia w słupie dymu czy chmury, a w nocy w słupie ognia. Czyli każdego dnia widzieli Bożą obecność w swoim życiu. W taki niesamowity sposób. Ale Izrael to tak jak my ludzie. I przychodzą do pierwszego miejsca postoju, czyli Mara. I co? Są spragnieni, a tam woda gorzka. Niezdatna do picia. I co? No i narzekają. Już najpierw na Mojżesza, później na Boga. Gdzie to nas przyprowadziłeś? Czy chcesz, żebyśmy poginęli w tym miejscu spragnienia, tak? Lepiej nam było w Egipcie. Pierwsza próba. I co? I padają. Już podpadli. Następnym miejscem Elim. Brak jedzenia. Tak? Już są jakąś drogę na tej pustyni. Wreszcie brakuje im zapasów, które mieli w Egipcie. I narzekają. I szemrają. Panie, przyprowadziłeś tu, żebyśmy padli z głodu? Dlatego nas tu przyprowadziłeś? Lepiej nam było oczywiście w Egipcie. A Bóg co? Zostawia ich? Jak w Mara zmienia gorzką wodę słodką? W Elim zsyła im mannę i przepiórki. Mimo tego, że szemrają i nie są posłuszni. Później docierają za jakiś czas do Rafiti. Znowu brak wody. Czy już nie powinni się czegoś nauczyć? Kolejna próba. Dopiero Bóg jakiś czas temu pokazał im, że to nie jest dla Niego problem. A oni znowu szamrają. Znowu nie przechodzą próby. Jakby nie widzieli Bożej obecności każdego dnia w ich życiu. Podchodzą pod górę Synaj. Jak wiecie, Mojżesz wybiera się tam na spotkanie z Bogiem po 10 przykazań, a część ludu co robi? Nie ma Mojżesza, pewnie tam zginął. No to odlejmy sobie bogów dla nas. Cielce odlali. Schodzi Mojżesz i co? Rzuca 40 dni pracy na marne, rzuca tablicę i łapie się za głowę. Co wy robicie? Tego dnia Bóg chciał wszystkich ich wytracić. Później przychodzą do Kadesz i tam Mojżesz wysyła 12 zwiadowców. Zwiadowcy idą, przychodzą. Mówi, że piękny kraj. Przynoszą z sobą winogrono, które musi nieść dwoje ludzi. Takiego winogrona jeszcze nie widziałem. U mnie to rosną takie. Może. A oni co? Znowu. Czwarta Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Wersety od 1 do 4. Wtedy zburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, byśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni byśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i nasze dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam było wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. 10 z 12 zwiadowców powiedziało, nie, ta ziemia jest może i bogata, pływająca w miód i mleko, ale co tam, wielcy ludzie. Ta ziemia pożera wszystkich, którzy do niej chcą wejść. I znowu Bóg mówi, Jozue i Kaleb mówi, ale Pan jest z nami. Zdobędziemy tę ziemię. Bóg idzie przed nami. Zachęcają, mówią wręcz przeciwko. Idźmy, zdobędziemy to. Ale co? A oni mówią, nie. Obierzmy sobie wodza i wrócimy do Egiptu. A przecież w Egipcie co? I tak dobrze, tak fajnie? Kolejna próba. Kolejna próba, której tak naprawdę znowu polegli. I legli jeszcze. Ta próba kosztowała ich to, że wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, powyżej 20 roku życia, pomarli na pustyni. A jak znalazłem wzmiankę biblistów, którzy się doliczali, ile tych ludzi było, to było 605 tysięcy ludzi. Mnóstwo ludzi. Mnóstwo. Przez te 40 lat poległo na pustyni. Mnóstwo. Gdzie? Dobrze. My, oni byli na pustyni. Bo oni byli narodem wybranym. A co z nami? Czy nasz Bóg chce, żebyśmy poszli gdzieś na pustynię? Czy dziś albo jutro powie przez naszego pastora, no to zwijajmy manatki, bierzmy wszystko, co się zmieści na plecach i idźmy na pustynię. No nie. Mamy tylko jedną i to małą pustynię w Polsce. A nazywa się... Ktoś pamięta? Tak, Błędowska. I myślę, żebyśmy ją przeszli w jeden dzień. Może w dwa. Co dalej? Nie. Czy my jesteśmy narodem wybranym? Oczywiście, że tak. Nie tylko Izrael był narodem wybranym, ale my też jesteśmy. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, wersety od 9 i 10. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy jesteście nie, wy kiedyś nie, wy kiedyś niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście. Czyli te słowa. Piotr mówi wyraźnie, że my też jesteśmy ludem. Ludem wybranym. Także gdzie jest? Czy Bóg chce, żebyśmy poszli na jakąś pustynię? My jesteśmy już na pustyni, moi drodzy. Nie tak Izrael. Nie chodzimy po takich pustkowiach, jak widzieliście na zdjęciach, ale chodzimy po pustyni naszego życia. I zmagamy się z próbami, które Bóg stawia na naszej drodze. I jak my tak naprawdę z nich wychodzimy? Różnie. Czy gdy przychodzą problemy, moi drodzy, które przewyższają nas o głowę, to gdzie nasze kroki, nasze myśli kierujemy najpierw? Kiedy tracimy pracę i wiemy, że zaraz tak, trzeba zapłacić mieszkanie, gaz, światło, no dobra, to jeszcze jakoś jedzenie, a co z moimi dziećmi, czy będę miał dla nich na ubranie, na jedzenie. I czasami jest tak, że zamiast pierwsze nasze kroki kierować do Boga, padać na kolana, to kierujemy jest zupełnie gdzie indziej. Zaplątujemy się w nasze problemy i nasze troski tak nas przygniatają, że zapominamy, że Bóg jest tym, który jest każdego dnia. Bóg jest tym, który się nie zmienił. Wczoraj i dziś i na wieki ten sam, jak mówi ten werset. Albo inne rzeczy. Jak my wychodzimy na pustyni naszego życia, gdy przychodzi na nasze próby. Gdy ja jakiś czas temu miałem wypadek samochodowy, stukłem pewną kobietę, to wiecie, to tak przyciągało moją uwagę, tak mnie to stresowało, że zapominałem o wszystkim innym. Jedynym miejscem, nawet tu, w pewną środę, gdy przyszłem, nie myślałem podczas uwielbienia o tym, żeby oddawać Bogu chwałę, cześć, ale myślałem o tym, co ja dalej za chwilę będę musiał zrobić. Jakie konsekwencje będę musiał ponieść. A wystarczyło, że się pomodliłem i od tamtego momentu spokój. Problem minął. Próba wyjścia. Albo próba, kiedy tracimy osobę nam bliską, dziecko. Co wtedy? Jak my wychodzimy z takiej próby? Może pytamy Boga, dlaczego? Czemu? Tak, a nie inaczej. A może odwracamy się i idziemy? Czy ja nie chcę takiego Boga, który zabiera mi dziecko? Jest wielu chrześcijan, którzy tak zrobili. Nie chcę takiego Boga. Nie wychodzimy. A Słowo Boże, jak otworzymy na przykład Hioba, to Hiob stracił wszystkich oprócz żony. I mówi słowa: Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławiony. Mało. Bóg zsyła na jego chorobę jako próbę. On mówi to samo. Bóg będzie błogosławiony, wywyższony. Żona mówi, złożyć Bogu, daj sobie spokój. A mówi, nie, kobieto niemądra, nie mów czegoś takiego. A dlaczego? Wiele takich prób jeszcze przed nami, moi drodzy. Nie wiemy, jak długo będziemy na tym świecie, ale jeszcze myślę, że wiele prób przed nami. Twórzmy Hebrajczyków, 3 rozdział, wersety od 7 do 13. Dlatego, jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, kiedy kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce i nie poznali też oni dróg moich. Tak iż przysięgłem w gniewie moim, nie wejdą do odpoczynienia mojego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z nas złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, póki trwa to, co się nazywa dziś, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.
Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszoną ufność, jaką mieliśmy na początku.
Patrz, jaki piękny fragment Słowa Bożego. Bóg wyraźnie, nie tylko przez Mojżeszowe i przez Księgę Wyjścia, liczb, mówi do nas w wspaniały sposób. To wszystko, czego oni doświadczali, chociaż widzieli łaskę, to popadli na pustyni. Nie weszli do naszego odpoczynienia. Ten fragment jeszcze mówi o bardzo ważnej rzeczy. Abyśmy czuwali. Bo łatwo jest odstąpić od Boga i nie iść do odpoczynienia. Do ziemi obiecanej. A czym dla nas jest ziemia obiecana? Niebem, oczywiście. Jeszcze jeden fragment. 1 Koryntian, wersety od 5 do 13. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano. Usiadł lud, jadł i pił, i wstał i bawił się. Nie oddawaliście się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. A nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od węży poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuścia, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia daje wyjście, abyście je mogli znieść. Widzicie, kolejne piękne fragmenty Bożego Słowa. Paweł pisze do nas, nie kuśmy Boga, nie szemrajmy. To wszystko, o czym powiedziałem wcześniej, co wszystko przeczytacie w księgach mojżeszowych, to wszystko przyszło na nich, dla naszego przykładu. Abyśmy my nie musieli popełniać ich błędów. Takie chyba polskie przysłowie jest, że najlepiej się uczyć na błędach czyichś, tak? Lepiej na czyjś, a nie na swoich. Pan mówi, że dotąd nie przyszło na nas pokuszenie, które przekraczało siły ludzkie. Czyli my też będziemy stawać przed próbami. Może dziś jesteś w miejscu, które wydaje ci się naprawdę pustynią. Bóg nie odpowiada. Może. Może problemy wylały się na ciebie jak wiadro zimnej wody. Ale ja dziś do ciebie mówię. Jak Paweł. Jak Mojżesz. Bóg jest cały czas z tobą. Mimo problemów, trosk i tego wszystkiego, co wydaje ci, że przekracza twoje możliwości. Czego Bóg chciał nauczyć Izraelitów na pustyni? I czego chce nauczyć nas na pustyni naszego życia. Myślę, że trzech rzeczy. Na pewno. Wiary. Dlaczego? Hebrajczyków 11 rozdział, werset 6. Myślę, że znacie ten werset bardzo dobrze. Hebrajczyków 11 rozdział, werset 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Widzicie? Piękny fragment. Nie ma wiary, to jak możemy czegokolwiek oczekiwać, że Bóg zrobi w naszym życiu? Jozue i Kaleb mieli wiarę. Idziemy tam, gdzie Bóg nam wskazuje. Choć pozostali padli, to oni jednak weszli do tej ziemi obiecanej. I to wyjście było łatwe i proste? Nie. Ta ziemia nie stała przed nimi otworem. Tak, zapraszamy was. Ale musieli stoczyć tam niejedną bitwę, aby zdobyć tą ziemię. Ale poszli tam z wiarą. Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 37 do 39. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim podobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Gdzie? Wiary. Bóg uczył ich wiary i nas uczy wiary przez próby w naszym życiu. Czego jest? Ufności. Psalm 37, werset 5. Bardzo chyba znany fragment, lubiany. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Czy nie jest tak? Przy powieści Salomona, 3 rozdział, bardzo ulubiony mój fragment, wersety 5 i 6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie ścieżki, twoje ścieżki. Widzicie? I tak jest. Myślę, że wielu z was kiwnie na tą drogę, że jeśli my powierzamy swoje ścieżki, swoje drogi Bogu, to On zawsze wyprowadza nas na prostą. Choćby nie wiadomo, jak była zakręcona ta droga, choćby nie wiadomo, co stało na tej drodze, to zawsze Bóg prostuje tą ścieżkę. Prowadzi nas, jak śpiewaliśmy, na zielone łąki. Tak? Czego jeszcze? Myślę, że tego, czego uczył ich i uczy nas. Posłuszeństwa. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 15, werset 22. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Rzymian 6 rozdział, werset 16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego,
komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości.
Popatrzcie.
Czy Izrael musiał to wszystko przeżywać?
Nie.
Bo gdy w Mara woda nie była taka, jak chcieli, to zamiast szemrać i kusić Pana, wystarczyło stanąć razem i modlić się. Albo w Elim, tym brakło im jedzenia. Wystarczyło, żeby w modlitwie poprosili, a nie szemrali między sobą. Albo w Kadesz. Panie, mimo że się boimy, to idziemy tam, gdzie Ty tak naprawdę chcesz. Wystarczyła modlitwa. Gdzie Refidi były jeszcze jedna rzecz, która tak naprawdę próba, którą wyszli zwycięsko. To był Amalekici. Bitwa z Amalekitami. Wtedy Mojżesz wyszedł na górę z Aaronem i Hur, jeśli dobrze pamiętam, a Jozue z 600 mężami poszedł walczyć z Amalekitami. I póki Mojżesz modlił się i trzymał ręce do góry, wtedy Izraelici wygrywali. A kiedy ręce mu słabły, to wtedy Amalekici wygrywali. Ale ten bitwę wygrali. Bo Aaron i Hur trzymali jego ręce. Aż Izraelici wygrali. I to jest piękny przykład na to, że mogli zwycięsko wychodzić z prób, które Bóg stawiał na ich drodze. I to jest piękny przykład dla nas, że jeśli stoi jakaś przeszkoda, możemy wygrać. Z prób możemy wychodzić zwycięzcy albo przegrani. Zwycięsko wtedy, kiedy z ufnością i wiarą modlimy się o daną rzecz i czekamy na rozwiązanie Boże. I jak Kaleb i Jozue patrzymy mimo okoliczności z perspektywy Boga na problem, który jest przed nami, a nie nasz. Moi drodzy. Tak proszę was, powstańcie. Ja myślę, że każdy z was na pustyni swojego życia raz musi walczyć, a raz jest u źródła. Ale cały czas Bóg w naszym życiu jest. Mimo naszych przeciwności, mimo tego, co nas spotyka. Może dziś kąsa cię wąż jak Izraelitę na pustyni. Nie wiem, co jest tym wężem, ale Jezus jest tym miedzianym wężem, na którego Bóg chce, abyś popatrzył z wiarą. Każdy problem może my nie jesteśmy w stanie rozwiązać, ale Bóg tak. Wierzymy przecież w Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Tak? Właśnie, amen. Módlmy się, bracia i siostry. Drogi łaskawy Boże, dziękujemy Ci, że mimo, że pustynia naszego życia czasami jest trudna, jest pod górę, czasami brak nam wody i jedzenia, i przychodzą te próby i różnie z nich wychodzimy, to mimo to jesteś z nami, Panie. Bo Ty powiedziałeś przecież, że nie zostawisz nas i nie opuścisz nas. Bo dziś śpiewaliśmy, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Twojej, Panie. Panie, jesteś niesamowity i cudownym Bogiem. Proszę, prowadź nas. My oddajemy swoje życie pod Twoje prowadzenie, Panie.
na pustyni naszego życia. I chcemy, abyś to Ty nas prowadził. Abyśmy mogli zwycięsko wychodzić z prób, które jak Hiob w swoim życiu i mówić, Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławiony. Nie patrzeć z naszej perspektywy na góry problemów, które mogą się toczyć przed nami. Na pustkowiek trosk, które rozległo się przed nami i nie widzimy jego końca. Ale chcemy wołać wtedy do Ciebie. Chcemy zwycięsko patrzeć z wiarą i ufnością, kiedy jesteśmy chorzy, przygnębieni tymi problemami. Patrzeć na Ciebie. Z ufnością, wiarą i w posłuszeństwie iść tam, gdzie Ty chcesz nas prowadzić, choć nie podoba nam się to miejsce, choć nie chcemy tam być. Ale Ty zawsze masz te najwspanialsze rzeczy dla naszego życia. I Boże Słowo, Twoje Słowo uczy nas przez przykład Izraelitów, jak nie mamy postępować. Ale uczysz nas przez swoje Boże, jak chcesz, abyśmy postępowali. Abyśmy z wiarą patrzyli w przyszłość. Aby z ufnością i w posłuszeństwie zawsze iść za Tobą, Panie, dokądkolwiek nas prowadzisz. Bo szeroka ścieżka, szeroka droga prowadzi na zatracenie. Ale wąska i kręta ścieżka prowadzi do ziemi obiecanej, którą Ty nam dajesz, Panie. Ty jesteś naszym wybawieniem, naszą radością, naszym pokojem. Ty jesteś wszystkim, Panie, ponad naszym problemami i górami, Panie. Wystarczy, jak kiedyś powiedziałeś, żebyśmy mieli wiarę jak ziarko gorczyczne, a góry będziemy mogli przenosić, góry naszych problemów. Panie, jak ta pustynia nie możemy nie ominąć, bo jak Ty byłeś kuszony i próbowany na pustyni przez 40 dni, tak i my musimy przejść, aby się okazało, z jakiej gliny jesteśmy, Panie. Kim jesteśmy? Bo Ty nas prowadzisz tam, gdzie chcesz. I z każdej próbie chcesz, aby stawaliśmy się mocniejsi w Tobie. Aby nasza wiara, nasza ufność i nasze posłuszeństwo wzmacniało się. Tobie niech będzie, Panie, chwała i cześć za wszystko, co czynisz do naszego życia. Teraz, zawsze i na wieki. Amen. Dziękuję Wam bardzo.
Kochani, chcę zwrócić naszą uwagę na koniec nabożeństwa na dwie osoby. Może inaczej zacznę. Jak myślicie, czy łatwo było Mojżeszowi? Chcielibyście być w jego skórze, mając odpowiedzialność za takich ludzi? Ja raczej powiedziałbym, Panie Boże, daj mi to malutkie, bo to tego nie chcę się podejmować. Dwie osoby to jest dwóch takich Mojżeszy naszych. Pastor Jan i pastor Ludwik. Przez ile lat służyli w tym kościele? Jak myślicie, czy było łatwo? Czy nie prowadzili ludzi? Jeśli Boże Słowo mówi do dziś, żebyśmy nie szli za tym przykładem, mówi do kościoła. Dlaczego o tym mówię? Przyszedł czas teoretycznie odpoczynku dla nich. Ale nie wiem, dlaczego tak jest. Przyszedł czas zmagania się ze zdrowiem. Pastor Jan na pewno jest w szpitalu. Pastor Ludwik, nie wiem, czy jest u lekarza, czy jest w szpitalu. Nie ma ich dzisiaj na nabożeństwie. Ewa tylko zadzwoniła, że jadę statem do lekarza. Nie znam szczegółów, ale my jako Kościół wierzę, że jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za naszych przewodników, za tych, którzy poświęcili tyle lat swojej służby. Z miłości dla Boga tylko, jeśli by nie kochali Kościoła Bożego, czyli nas, nie robiliby tego. Zatem i my, kochani, okazujmy miłość, szacunek dla tych i troskę dla tych, którzy przez lata ten Kościół budowali. Chciałbym, abyśmy się modlili o nich, o zdrowie. Ale nie chciałbym, abyście zapamiętali, że była środa, kiedyś modliliśmy się, odfajkowane, problem załatwiony. Chciałbym, kochani, i apeluję, abyśmy każdego dnia, jeśli macie taką możliwość modlitwy, komorę swojej modlitwy, abyśmy wszyscy dziękowali Bogu za tych, którzy ten Kościół budowali, abyśmy modlili się o Boże błogosławieństwo, o czas, błogi czas dla nich odpoczynku, aby nie musieli stawiać czoła dzisiaj takim wyzwaniom, którym stawiają czoła, o własne zdrowie. Powstajmy, proszę. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie. Ja najbardziej, Panie, dziękuję Ci za Kościół, w którym mogę być pastorem. Za Kościół, Panie, który został mi przekazany. Od tych, którzy tyle lat go budowali. Którzy tyle lat, Panie, troszczyli się o to, aby Twój Kościół mógł być w tym miejscu. Aby mógł być liczny i mocny. Panie, dziękuję Ci za pastora Janka, za pastora Ludwika. Dziękuję, Panie, za ich służbę, za ich poświęcenie, za poświęcenie ich rodzin. Panie, wyrażam wdzięczność z mojego serca za to, co nam zostawili. Twój Kościół i nas, żywych w tym Kościele. Panie, ale i dziś stajemy przed Tobą. Stajemy przed Tobą, Panie, abyś Ty, Panie, w łasce swojej wynagrodził im. Ja wierzę, że nagroda będzie ta najważniejsza, będzie w niebie. Panie, ale jeśli my mamy takie pragnienie, taką wdzięczność, taką potrzebę, Panie, aby widzieć ich szczęśliwymi, beztroskimi, teraz, Panie, przez ten czas życia, który mi dajesz, miłego odpoczynku. Proszę, Panie, abyś wszystko uczynił, aby taki on był. Aby, Panie, mogli odebrać chwałę od Ciebie tak wtedy, kiedy staną przed Tobą. Ale, Panie, i naucz nas, Kościół, abyśmy my mogli nauczyć się dziękować im za pracę, którą wykonywali. I proszę, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, razem z Twoim Kościołem, proszę, Panie, abyś Ty się dotknął ciała brata Janka i brata Ludwika, aby ich ciała były uzdrowione w imieniu Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli razem z nimi radować się Tobą i wzrostem tego Kościoła. Dla Twojej chwały, Panie. Amen.